Ruch antyszczepionkowy rozwija się prężnie od wielu lat. W Polsce jego twarzą jest Justyna Socha, prezeska zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. O ojcu tego ruchu, który wciąż jest brany na jego sztandary, choć jest zwykłym oszustem, opowiem Wam już za chwilę. Zapraszam Was w ciemność. O mroczniejszej stronie rzeczywistości opowiada Maja Mikołajczyk. Cofnijmy się do XIX wieku, czyli czasu, w którym po raz pierwszy zaczęto stosować szczepionki. To właśnie wtedy angielski lekarz Edward Jenner udowodnił, że przejście krowianki, czyli choroby wirusowej występującej u bydła domowego i świń, może uchronić od zarażenia się ospą prawdziwą, która zbierała wtedy straszne żniwo. Teorie spiskowe zaczęły rozkwitać dopiero wtedy, gdy pomiędzy 1840 a 1853 rokiem zaczęto w Wielkiej Brytanii wprowadzać akty prawne nakładające na obywateli obowiązek zaszczepienia się przeciw ospie prawdziwej, przewidujące karę dla tych, którzy tego nie zrobią. Ówcześni antyszczepionkowcy obawiali się szczepionek z wielu różnych powodów. Między innymi podejrzewali, że są one zapowiedzianym w apokalipsie znamieniem bestii. To jednak nie wszystko. Niektórzy uważali, że szczepionki mogą dosłownie zamienić człowieka w zwierzę. Pozbawionym edukacji ludziom żyjącym w XIX wieku wydawało się to wtedy całkiem logiczne. Skoro preparaty pochodziły często od zwierząt, to dlaczego nie miałyby mieć takiego efektu ubocznego? Trudno nie brać pod uwagę w tych dwóch wspomnianych przypadkach kontekstu historycznego oraz faktu, że sama forma aplikacji szczepionki była wtedy faktycznie dość przerażająca. Preparatu nie wstrzykiwano wtedy sterylną strzykawką, ale zamiast tego nacinano skórę, a następnie wcierano w nią płyn pozyskany z ran zaszczepionych wcześniej osób, a czasem nawet bezpośrednio od cieląt. Rany po szczepieniach faktycznie często zmieniały się w blizny, a także były przyczyną powikłań i zakażeń. Niektóre z lęków sprzed 200 lat jednak bardzo przypominają popularne teorie głoszone przez współczesne ruchy antyszczepionkowe. Krytycy szczepionek z XIX wieku uważali, że szczepionki mogą być odpowiedzialne za przenoszenie chorób umysłowych, co zbliża ich poglądy do narracji o szczepionkach wywołujących autyzm. Zanim jednak współcześnie zaczęto oskarżać szczepionki o wywoływanie autyzmu, obwiniano je o powodowanie uszkodzeń mózgu u dzieci. W latach 70. ubiegłego wieku taka panika związana była ze szczepionkami DPT przeciwko błonicy, krztusicy i tężcowi. Po przebadaniu niewielkiej próbki dzieci zaczęto podejrzewać, że szczepionka faktycznie może mieć taki efekt, jednak dalsze badania zaprzeczyły tej tezie. Pomimo tego zrozpaczeni rodzice chorych dzieci założyli Association of Parents of Vaccine Damaged Children, przyczyniając się tym samym do propagowania nieprawdziwych informacji. W wyniku całej nagonki na DPT współczynnik szczepień spadł z 77% do 33%. A w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii nawet do 7. Tragicznym, ale niestety przewidywalnym efektem była epidemia krztuśca, która zabrała życie wielu dzieciom. Dla niektórych ta sytuacja była wystarczającym dowodem na to, że korzyści ze szczepień przewyższają związane z nimi zagrożenia, ale jak się okazało, niestety nie dla wszystkich. Historia z potrójną szczepionką MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce w roli głównej jest nieco podobna do tej o DPT. Cofnijmy się teraz do nieco mniej odległego nam czasowo końca lat 90. Jest 1998 rok. W The Lancet, jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, zostaje opublikowany pewien artykuł naukowy. Autorów tekstu jest 12, ale pierwszym, czyli najważniejszym z nich, jest Andrew Wakefield. W artykule została opisana historia medyczna 12 dzieci w wieku od 3 do 10 lat, które zostały przyjęte do jednego z londyńskich szpitali z powodu pojawienia się u nich zaburzeń zachowania oraz choroby układu pokarmowego. Współwystępowanie tych schorzeń było jedną z głównych tez przedstawionych w tekście naukowym. Autorzy dodali jednak również dopisek, że występowanie opisanych objawów zbiegło się w czasie w przypadku 8 na 12 dzieci z zaszczepieniem preparatem MMR. Wyraźnie jednak zaznaczyli, że nie stwierdzili żadnego przyczynowego powiązania pomiędzy podaniem szczepionki a wspomnianymi wyżej symptomami, a następstwo czasowe nie jest dowodem na występowanie związku przyczynowo-skutkowego. Wspomnienie o szczepionkach było dla większości naukowców pracujących nad artykułem elementem przedstawienia w całościowy sposób historii medycznej badanych dzieci. Wkrótce okazało się jednak, że jeden z nich miał ukrytą agendę. Andrew Wakefield niedługo przed publikacją życzonego artykułu zorganizował konferencję prasową. Ogłosił na niej, że jego badania wykazały, że rodzice powinni wstrzymać się przed szczepieniem dzieci preparatem MMR, a zamiast tego zdecydować się na wykonanie 3 osobnych szczepień. Sprawa wyglądała podejrzanie i faktycznie taka była. Śledztwo dziennikarskie i dyscyplinarne prowadzone przez redaktorów czasopisma The Lancet, komitety lekarskie oraz zwykłe śledztwo prowadzone przez wymiar sprawiedliwości udowodniły, że doszło do znaczącego konfliktu interesów. Wakefield wraz z ojcem jednego z badanych dzieci założył 2 spółki, których działalność miała sprowadzać się głównie do sprzedaży zestawów diagnostycznych do wykrywania autystycznego zapalenia jelita cienkiego wywoływanego rzekomo przez szczepionki MMR. W rzeczywistości taka choroba nie istniała, a Wakefield wymyślił ją, by zarabiać na rodzicach chorych dzieci. Wspomnienie o szczepionce w artykule miało więc na celu udowodnienie istnienia tego schorzenia. Co więcej, Wakefield zarobił jeszcze przed rozkręceniem biznesu. Rodzice dzieci, których historia była opisana we wspomnianym tekście naukowym, planowali zbiorowy pozew przeciwko producentowi szczepionki MMR. Ich doradcą w tej sprawie był nie kto inny jak Wakefield, który za tę usługę dostał od prawników przygotowujących pismo 400 tysięcy funtów. To jednak nie koniec rewelacji, jakie odsłoniło śledztwo. Okazało się, że dane, na których opierał się wspomniany artykuł, zostały zafałszowane, a dowiódł tego brytyjski dziennikarz śledczy Brian Deer, który opisał sprawę na łamach British Medical Journal, czyli innego szanowanego czasopisma naukowego. W swoim artykule porównał przedstawione przez Wakefielda i spółkę dane z kartotekami medycznymi pacjentów ze szpitala. Na ich podstawie wykazał, że między innymi 3 z 9 dzieci, które rzekomo otrzymały diagnozę autyzmu, wcale nie otrzymały takiego rozpoznania. Artykuł Wakefielda mijał się z prawdą również w 2 innych kwestiach. Po pierwsze, napisano w nim, że do momentu otrzymania szczepionki rozwój dzieci przebiegał prawidłowo, czemu przyczyła ich dokumentacja medyczna ujawniona przez Deera. Po drugie, w tekście określono, że okres czasowy pomiędzy zaszczepieniem dziecka a wystąpieniem objawów wynosił maksymalnie 14 dni. W rzeczywistości natomiast chodziło czasem nawet o kilka miesięcy. W środowisku naukowym zawrzało. Po pierwszej serii demaskujących artykułów z 2004 roku 10 z 12 autorów artykułu wycofało się z wniosków zamieszczonych w feralnej pracy, o czym poinformowało w oficjalnym komunikacie na łamach czasopisma, w którym pierwotnie ukazał się tekst. W 2010 roku ze strony samego The Lancet nastąpiła tak zwana pełna retrakcja, oznaczająca de facto wykreślenie danego tekstu ze świata nauki. Słowo retracted, oznaczające wycofany, umieszczono obok tytułu artykułu oraz wydrukowano w poprzek na wszystkich jego stronach. Warto dodać, że takie praktyki zdarzają się w świecie nauki niezwykle rzadko i mają charakter precedensu. Czasopismo British Medical Journal uznało działania Wakefielda za oszustwo naukowe. Ich zdanie podzielała specjalnie zwołana w tej sprawie komisja, która została powołana przez General Medical Council, czyli organizację prowadzącą rejestr brytyjskich lekarzy mogących wykonywać zawód medyka. Po przesłuchaniu dyscyplinarnym i 3-letnim śledztwie komisja General Medical Council wydała wyrok. Wakefield dopuścił się nieuczciwości i nieodpowiedzialności oraz przeprowadził badanie w sposób niewłaściwy i nieetyczny. Udowodniono mu również opisany wcześniej konflikt interesów. W związku z dowiedzeniem jego winy Wakefield utracił prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Wielkiej Brytanii. Skompromitowany badacz nigdy publicznie nie przyznał się do błędu. W oficjalnych oświadczeniach cały czas zapewnia, że postępował zgodnie ze sztuką. W 2012 roku nawet pozwał Briana Deera oraz redaktorkę British Medical Journal za zniesławienie. Sędzia odrzucił jednak jego pozew i obciążył kosztami sądowymi. Przedstawiciel władzy sądowniczej uznał, że opisanie faktycznego stanu rzeczy w żadnym razie nie może być traktowane jako zniesławienie. Najgorszy w tym wszystkim wydaje się jednak fakt, że Wakefield nie poniósł żadnych realnych konsekwencji za swoje oszustwa. Ruchy antyszczepionkowe wciąż biorą go na sztandary i wierzą, że padł on ofiarą spisku koncernów farmaceutycznych. Mit o szczepionkach wywołujących autyzm jest przez to wciąż powtarzany. I to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. W ciemność zabieram Was znów w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.